są otwarte także dla młodzieży zagranicznej. No i co by nie powiedzieć, uniwersytety francuskie wywarły poważny wpływ, ja bym powiedział otwarcie, pozytywny i może także negatywny, na myśl europejską, na kulturę światową. Polacy przez swoje historyczne związki z Francją, z Francuzami, często bywali studentami na uniwersytetach francuskich, a więc moje wrażenie było takie, że ja wchodzę jako następne pokolenie, przedstawiciel następnego pokolenia, na te same drogi pielgrzymstwa polskiego, które między innymi zatrzymywało się we Francji. Więc pierwszy mój taki kontakt to był z Uniwersytetem Sorbony w Paryżu i czuję się po trosze studentem tego uniwersytetu także. Jednakże jako profesor przede wszystkim, visiting professor, to najczęstszy kontakt miałem z Uniwersytetem Bordeaux i moim dzieciom zawsze mówię, że mój drugi uniwersytet w życiu po łódzkim to jest Uniwersytet w Bordeaux.
Te drogi pielgrzymstwa doprowadziły również pana, jak również polskich rektorów do Watykanu, do Ojca Świętego. Pan, panie ministrze, zorganizował pierwszą w Polsce pielgrzymkę rektorów polskich uczelni do Ojca Świętego Jana Pawła II.
To prawda, to było już 10 lat temu, dokładnie w styczniu, 4 i 5 stycznia, minęło 10 lat od tamtego czasu. Dumny jestem z tego. Po pierwsze dlatego, że spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, po drugie dlatego, że to było szczere pragnienie polskich rektorów, żeby takie spotkanie zorganizować, żeby się z Ojcem Świętym spotkać i porozmawiać z nim o problemach polskich uniwersytetów, polskiej młodzieży, polskiej nauki, o wyzwaniach, jakie stoją przed nauką światową w ogóle, a problemami nauki i kształcenia młodzieży w Polsce w szczególności. Pamiętam, że Ojciec Święty bardzo serdecznie i bardzo żywo reagował na nasze wystąpienie, nieskromnie muszę powiedzieć, moje wystąpienie, które miałem w imieniu wszystkich rektorów. No i w odpowiedzi, w swoim wystąpieniu, w swoim słowie dał dowód, że po pierwsze ta wizyta była mu bardzo miła, po drugie, że ciągle czuję się w jakimś stopniu profesorem Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, profesorem Uniwersytetu w Krakowie, że czuję się jednym z nas. Doskonale się rozumieliśmy, wyjechaliśmy od niego umocnieni bardzo duchowo i w przekonaniu, że to, co robimy, to po pierwsze jest ważne, odpowiedzialne i że powinniśmy dalej robić to, co robimy dobrze.
Jest pan również członkiem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
To jest inna wielka przygoda niespodziewana mojego życia. Tak się złożyło, że ona jest jakimś tam następstwem, co najmniej chronologicznym, pielgrzymki rektorów polskich do Ojca Świętego. Po pierwsze dlatego cenię sobie ten zaszczyt, bo do Rady Papieskiej do Spraw Świeckich nie jest się wybieranym w żadnej procedurze głosami jakichś tam zwolenników, tylko to jest nominacja Ojca Świętego. I po drugie, dlatego, że udział w pracach tej Rady dał mi możliwość zetknięcia się z Kościołem rzeczywiście powszechnym, bo są tam przedstawiciele bardzo niewielkiej liczby, kilkudziesięciu zaledwie osób, ale jednak wszystkich kontynentów, można by powiedzieć tak, że wszystkich rodzajów, każdego oblicza Kościoła katolickiego na świecie. Jest to miejsce, w którym można zobaczyć, jak Kościół jest bardzo różnorodny w swojej jedności, jak wielki jest w swojej wielkości, że potrafi dotrzeć swoim nauczaniem do ludzi różnych kultur, różnych ras, a jednak zjednoczonych wiarą i miłością do Boga. A to także jest wielkie doświadczenie wynikające z tego, że tam można dowiedzieć się, w jakich warunkach, niekiedy bardzo trudnych, niekiedy ekstremalnie trudnych, ludzie dają świadectwo swojej wierze. Na przykład chrześcijanie w krajach muzułmańskich, których nie robi się żadnych ułatwień, żeby oni mogli swoją wiarę praktykować. Na przykład, żeby mogli świętować niedzielę. I w których nie robi się żadnych złudzeń co do tego, że oni tam nie są dobrze widziani. Przykład? Chociażby los chrześcijan w Libanie, gdzie chrześcijanie są od dawna, gdzie się czują u siebie, ale nie jest im łatwo tę wiarę wyznawać. Albo inny przykład. Chrześcijanin w Algierii, który nawet prosił, żeby jego nazwiska i żeby jego twarzy nie pokazywać. Wtedy, kiedy zabrał głos na Kongresie Światowym Katolików Świeckich w 2000 roku w Rzymie. To są niezwykłe doznania, niezwykłe okazje do tego, żeby zobaczyć, czym jest Kościół katolicki, Kościół powszechny. Jak ma różne oblicza i jak ma wielu wspaniałych wyznawców. Wtedy, niech mi wolno to będzie powiedzieć, nasze przekonanie czasami wyrażane przez Polaków, że jesteśmy jakimś szczególnym kościołem, że jesteśmy jakimś szczególnie katolickim narodem, troszeczkę blednie. Bo człowiekowi przychodzi na myśl, że może bardziej trudno jest być chrześcijaninem w takim kraju, w takim narodzie, jak na przykład w Indiach, gdzie niespełna 2% ludzi jest w ogóle chrześcijanami, a jeszcze mniej katolikami. W tych warunkach, w których czasami na chrześcijan po prostu urządza się polowania. I z takimi ludźmi ja się tam spotykam w Radzie Papieskiej do Spraw Świeckich, którzy czasami pokonują tysiące kilometrów, żeby przyjechać na takie spotkanie. I na przykład ostatnio mówiliśmy o problemach parafii. Pomyśleć, co to jest parafia dzisiaj, w XXI wieku, w Polsce, w Europie, w Azji, w takich krajach, gdzie katolicy nie tak jak w Polsce są większościową czy przytłaczającą większością społeczeństwa, ale są jakąś cząstką, niewielką tylko. To są bardzo pouczające lekcje katolicyzmu i świadectwa wiary.
A wcześniejsze lekcje jeszcze z Janem Pawłem II podczas pielgrzymek, które pan profesor między innymi organizował?
Trudno mi o tym mówić bez wzruszenia. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy do świadomości powszechnej przenika ta myśl, że to był człowiek święty. Czasami sobie myślę, czy to jest w ogóle prawda, żeby zwykły śmiertelnik mógł obcować z człowiekiem świętym. Ja miałem to szczęście z Ojcem Świętym Janem Pawłem II spotykać się wielokrotnie. Co więcej, miałem to szczęście, mogę nieskromnie powiedzieć, być przez niego zauważonym, rozpoznawanym, zapamiętanym. Ale ta refleksja prowadzi mnie jeszcze do innego spostrzeżenia, że tak jak czasami, że dopiero teraz sobie wielu ludzi uświadamia, przecież Ojciec Święty Jan Paweł II spotykał się z tysiącami, setkami tysięcy ludzi w ciągu swojego pontyfikatu. I dopiero teraz my wszyscy uświadamiamy sobie, że my spotykaliśmy się z kimś świętym. Ja sobie myślę tak, a przecież może my się spotykamy w swoim życiu z ludźmi, którzy są świętymi, prostymi, zwykłymi ludźmi, którzy nie zajmują takich eksponowanych stanowisk. A przecież może oni też są święci. A więc może święci naprawdę są wśród nas, tylko trzeba umieć ich znaleźć.
Są to zapewne wzruszające chwile i trudno bez wzruszenia o nich nie mówić. Świętość, która kształtuje się tu już na ziemi. Panie ministrze, i może powracając do tych naszych ziemskich spraw, wiemy, że od niemalże 100 dni jest pan członkiem gabinetu Rady Ministrów pana Kazimierza Marcinkiewicza. Zmieniając już temat, jak z tej perspektywy pan postrzega polską naukę i polską edukację, czy tak samo ona wygląda jak z perspektywy chociażby katedry profesorskiej, czy też urzędu rektora uczelni?
Oczywiście wygląda inaczej, bogaciej, pełniej, w sposób bardziej złożony, bo przecież jest oczywiste, że zakres spraw, którym zajmuje się profesor w uniwersytecie, czy nawet rektor dużego uniwersytetu, jest nieporównanie skromniejszy, aniżeli sprawy, którymi musi zajmować się minister edukacji i nauki, czy cały rząd polski. Ja mam to głębokie przeświadczenie, że rząd pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza ma dobry, ma interesujący i powiedziałbym gruntownie atrakcyjny, że tak powiem, program i ważny niezwykle program zmian w dziedzinie edukacji i nauki. Nie chodzi oczywiście o to, żeby cały system na przykład edukacji wywracać do góry nogami. Na pewno nie będziemy zmieniać tej sekwencji szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Ale jednak w programie rządu jest ta dyrektywa, ta wytyczna, ten cel, ażeby w działalności polskiej szkoły więcej miejsca, więcej uwagi, w sposób bardziej skuteczny zajmować się sprawami wychowania. Nie chcę przez to powiedzieć, że w szkołach polskich nie ma ofiarnych, oddanych nauczycieli, wychowawców, którzy starają się jak najlepiej nauczać, jak najpiękniej wychowywać młode pokolenie. Ale jednocześnie prawdą jest, chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że jest wiele niepokojących sygnałów, zjawisk patologicznych, które występują w szkole. To jest zapewne rezultatem nieskuteczności działalności wychowawczej, a może w wielu przypadkach niedocenienia zadania wychowawczego. Trzeba zatem, i to jest jeden z celów polityki rządu w dziedzinie edukacji, ażeby sprawy wychowania znalazły właściwe miejsce, żeby nabrały należytego znaczenia, żeby nadać im należytą rangę w działalności szkoły. Żeby szkoła nie tylko nauczała, ale żeby także wychowywała. Żeby nie wyposażała dzieci i młodzieży tylko w wiedzę, ale także w umiejętność odróżniania dobra od zła. Żeby wyposażyła młode pokolenie w takie kryteria, dzięki którym dalej w przyszłym dorosłym życiu będzie człowiek umiał postępować uczciwie. To jest wielkie wyzwanie i to byśmy chcieli wnieść w nowej polityce edukacyjnej do polskiej szkoły. Podobnie jeśli chodzi o sprawy szkolnictwa wyższego. Mamy takie ambicje, żeby polskie szkoły wyższe dorównywały w coraz większym stopniu szkołom najlepszym światowym, żeby uniwersytety polskie wysyłały swoich studentów na studia zagraniczne, żeby przyjmowały młodzież z innych uniwersytetów na równych prawach, żeby internacjonalizacja studiów wyższych polegała na tym, iż by polscy studenci XXI wieku mogli studiować tak, jak studiował Kopernik, a więc w różnych uniwersytetach europejskich, żeby z każdego wybrać najlepszą cząstkę, żeby u wybitnych uczonów uczyć się i zdobywać wiedzę. No i mamy wielkie zamierzenia co do tego, ażeby sektor badań naukowych, jednostek badawczych, instytutów naukowych uczynić sektorem bardziej nowoczesnym, skutecznym, lepiej finansowanym, dorównującym wielkim laboratoriom światowym. Nie jest to łatwe zadanie. Łatwiej jest taki cel wytyczyć. Nie jest łatwe dlatego, że trzeba tutaj lepszego finansowania. Trzeba wyjść z tej biedy, z jaką boryka się sektor naukowy polski, badawcze instytuty. Trzeba uczynić je bardziej otwartymi na potrzeby gospodarki. Trzeba sprawić, żeby myśl i dorobek i rezultat badań naukowych polskich uczonych znalazł przełożenie na zastosowanie praktyczne. Trzeba otworzyć się na możliwości, jakie daje nasze członkostwo w Unii Europejskiej, zarówno co do tego, jak chodzi o korzystanie z funduszów europejskich na finansowanie badań naukowych, jak i co do tego, żeby nasi uczeni w coraz szerszym zakresie mogli uczestniczyć w międzynarodowych zespołach badawczych, żeby mogli także korzystać lepiej i szerzej z dorobku światowego nauki.
Panie ministrze, w jaki sposób pan chce to wszystko osiągnąć?
Tu jest wiele kierunków działania, wiele sposobów, wiele metod, wiele środków, wiele zadań do spełnienia. Najogólniej mówiąc, trzeba dla realizacji tych celów przygotować odpowiedni grunt prawny. Trzeba przygotować nowe regulacje w dziedzinie edukacji, w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w dziedzinie nauki. Może najmniej rewolucyjnych zmian czeka nas w dziedzinie szkolnictwa wyższego, bo zaledwie przecież parę miesięcy temu weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Ale niewątpliwie, jeśli chodzi o na przykład sektor badań naukowych, tutaj zmiany będą gruntowne, bardzo daleko idące i oczywiście nie takie zmiany, które będą miały polegać na tym, żeby pozamieniać tabliczki i wizytówki. Tu chodzi o to, ażeby stworzyć nowy system organizacyjny badań naukowych, taki, który by pozwalał istniejące środki naukowe wykorzystać lepiej, w sposób bardziej skuteczny i który by pozwalał wykorzystać potencjał niemały przecież polskiego środowiska naukowego dla lepszego jego wykorzystania, dla gospodarki, dla cywilizacji, także żebyśmy my mogli pokazać światu, że nasze pracownie naukowe warte są zainteresowania, żeby przyciągnąć na przykład zainteresowania wielkich inwestorów zagranicznych, żeby oni chcieli zainwestować pieniądze w nasze badania naukowe. W ten sposób my moglibyśmy osiągnąć lepszy poziom wyposażenia naszych laboratoriów naukowych. Mogłaby się nasza myśl naukowa bardziej liczyć i bardziej zasilać potrzeby naszej gospodarki, uczestniczyć w rozwoju cywilizacji współczesnej.
Panie ministrze, na czym miałby polegać ten nowy system organizacji badań naukowych?
Myślimy przede wszystkim o tym, żeby przestać finansować, jakbym powiedział, na zasadzie socjalnej istniejące badawcze jednostki. A więc nie za samo istnienie, tylko żeby finansować według jakości. Czasami w różnych dyskusjach pozwalam sobie użyć takiego porównania, że chcielibyśmy to finansowanie uczynić ewangelicznym. To znaczy, żeby tym, którzy mają, zostało dodane, a tym, którzy nie mają, zostało odebrane. Mówiąc jaśniej, żeby dużym ośrodkom naukowym, silnym ośrodkom naukowym, o poważnej renomie naukowej, takim, które mogą dorównywać, a nawet konkurować ze światowymi jednostkami naukowymi, te trzeba wzmacniać, te, które mają szansę osiągnąć pewien jakościowy postęp w badaniach albo mogą zaproponować nowe rezultaty, wsparcie dla gospodarki. Więc tym, którzy mogą osiągnąć wiele, jeżeli im się bardzo pomoże, tym trzeba pomagać najwięcej. Natomiast tym, których istnienie niewiele wnosi do strategii naszej gospodarki, do celów, priorytetów naszego rządu, tym trzeba by powiedzieć, niech się starają na własną rękę zdobywać środki, bo my skoncentrujemy w końcu ciągle jeszcze niewielkie środki państwowe na tych, którzy są silni, którzy mają prawo, możliwość konkurowania, uczestniczenia w wielkich zespołach międzynarodowych, którzy reprezentują wysoki poziom naukowy. Tym chcielibyśmy stworzyć lepsze warunki rozwoju. Trzeba przy tym pamiętać, że Polska jest krajem średniej wielkości i że nie stać nas będzie bardzo długo jeszcze, ażeby finansować wszelkie badania naukowe, rozwój badań na wszystkich kierunkach. Musimy się skoncentrować na tym, co jest ważne dla nas, zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i w dziedzinie badań aplikowanych i po prostu w tym zakresie skoncentrować swoje nieduże możliwości. To będzie koncepcja lepszego wykorzystywania tych środków publicznych, które mamy na badania naukowe, a więc finansowanie w głąb, a nie finansowanie wszerz, bo to by oznaczało, że bardzo wielu jednostkom aplikującym damy niewielkie pieniądze, które ich potencjału w sposób istotny nie zwiększą i w zamian za to nie będziemy mogli oczekiwać jakichś istotnych rezultatów. Jeżeli się ograniczymy do niewielkiej liczby wielkich, dobrych jednostek, silnych jednostek naukowych, i damy im większe środki niż do tej pory, mamy prawo oczekiwać, że uzyskamy znacznie więcej, szybszy przyrost jakościowy badań naukowych, rezultatów naukowych, które następnie uda nam się przełożyć na gospodarkę.
Nie ilość, a jakość, ale czy nauka ma tylko służyć gospodarce? Chyba jest różnica, panie ministrze, między Politechniką a Uniwersytetem.
Tak, dlatego powiedziałem przed chwilą, że nie zapomnimy o badaniach podstawowych, o tych, które swoimi wysiłkami wnoszą coś do samego rozwoju wiedzy. Nie może być tak, żeby zabrakło polskiej myśli naukowej w tych dziedzinach, które pracują dla samej kultury i przez to kształtują oblicze naszej cywilizacji. To jest, rozumie się, samo przez się. Nie będziemy wymagać, ażeby w tych dziedzinach było jakieś efektywne przełożenie, zastosowanie na innowacyjność gospodarczą czy inne efekty typu utylitarnego. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że w całym wolumenie, w całym tym potencjale badawczym, naukowym w Polsce jednak zdecydowanie większą część stanowią te jednostki, które swoimi badaniami mogą i powinny wesprzeć rozwój cywilizacji materialnej, tej, która decyduje o poziomie naszego życia, tej, która decyduje o tym nie tylko jaki poziom, ale jaki kierunek ten postęp materialny przybierze.
Oprócz szkolnictwa i całego sektora badań naukowych, jakie jeszcze inne przestrzenie leżą w obszarze pańskich kompetencji, panie ministrze?
No więc powiedziałem, że jednym z wielkich kierunków zmian, jakimś elementem ważnym nowego programu w działalności rządu, tego elementu programu rządowego, który będzie wykonywać kierowane przeze mnie ministerstwo, to jest ta próba przemodelowania polskiej szkoły. Ona ma polegać na tym, żeby szkoła nie tylko uczyła, żeby nie dawała tylko wiedzy, żeby dawała wiedzę jak najlepszą, jak najpełniejszą, jak najbardziej przydatną w życiu, ale żeby to było połączone z wielkim, lepszym, bardziej skutecznym wysiłkiem w dziedzinie wychowania. To jest wielkie zadanie. Ja mam takie wrażenie, jeżeli dobrze rozpoznaję ten stan szkolnictwa polskiego i założenia, na których ono jest oparte, że do tej pory znacznie większą wagę przykłada się do tego, żeby ucznia wyposażyć w jak największy bagaż wiedzy. A na tym tle cierpi niestety skuteczność misji wychowawczej szkoły. I to będzie jedno z wielkich zadań. To jest wielki program także, wielka cząstka programu rządu w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję. Dlatego chcemy wesprzeć działania wychowawcze szkół, na przykład właśnie poprzez powołanie Narodowego Instytutu Wychowania, a więc takiej jednostki, która byłaby takim zinstytucjonalizowanym miejscem społecznej troski o wychowanie, o działalność wychowawczą szkoły. Miejscem nieustannych debat, wypracowywania najlepszych wzorców, najlepszych metod. Miejscem oceny dotychczasowej działalności szkoły, wspierania szkoły i nauczycieli w tym wysiłku wychowawczym.
Co będzie należało do kompetencji tego instytutu?
Właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, bo z zadań, o których mówiłem przed chwilą, wynikają pewne kompetencje, a więc formowanie programów, proponowanie programów wychowawczych, ocena istniejących zadań i skutków działania, skutków wykonywania tych zadań wychowawczych przez szkoły. Ocena mediów także, czy i w jakim stopniu wykonują te działania na rzecz wychowania, a przecież wykonują, lepiej czy gorzej. Mamy wrażenie niedosytu i niedostatku w tej dziedzinie, więc mogą stanowić siłę sprzymierzoną z nami w tej dziedzinie. Badania w tej dziedzinie, ruch myślowy, ruch dyskusyjny w tej dziedzinie. Jest wiele bardzo spraw, których nie może wykonać urząd administracyjny, jakim jest ministerstwo i których nie może wykonać tylko Instytut Naukowy, bo jednak ma dosyć ograniczony zakres działania. To ma być coś więcej, nie tylko Instytut Naukowy, na pewno nie urząd, który ma władzę do narzucania czegoś, ale miejsce, które stanowi przestrzeń wolną dla debaty, dla różnych nurtów, poglądów właśnie w dziedzinie wychowania. Przecież cała edukacja ma przede wszystkim i powinna przede wszystkim mieć na celu kształtowanie człowieka, człowieka pełnego, człowieka nie tylko wypełnionego wiedzą, ale także człowieka, który ma jakiś charakter, który ma jakieś kryteria wartości, który potrafi odróżnić dobra od zła, który potrafi stawiać sobie pewne cele i dążyć do ich realizacji właśnie dlatego, że te cele uważa za wartościowe, za warte wysiłku życia. To trzeba przekazać młodemu pokoleniu. I chcielibyśmy, żeby Instytut Narodowy Wychowania miał tę misję pomocniczą w osiąganiu takich celów.
27 stycznia w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się konferencja prasowa, w której właśnie zaprezentowano projekt powołania Instytutu Wychowania Narodowego. Konferencja się odbyła, również echa tej konferencji mogliśmy zobaczyć w mediach, czy też przeczytać w prasie. Nie były one przychylne tej idei.
Ja myślę, że po pierwsze trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy dopiero na samym początku kształtowania nie tyle nawet projektu, ale samej idei, nadawania jej jakiegoś bardziej skonkretyzowanego kształtu. Ta idea w skrócie wyrażona wydaje się nośna i atrakcyjna, chociaż dla niektórych może niepokojąca, ale jeżeli się przekształci w jakiś bardziej konkretny zamysł, nadaje się kształt bardziej skonkretyzowany, to wtedy będzie dopiero można oceniać, na ile jest dobra, na ile budzi wątpliwości. Wydaje się, że także jeśli chodzi o reakcję mediów, reakcję opinii publicznej na sam ten pomysł, to jest dopiero pewien początek. Można się spodziewać, że będą jeszcze także inne głosy. I dlatego mnie niepokoją głosy krytyczne, pełne obaw, wątpliwości, sceptycyzmu, że to jest projekt, który nie przyniesie zamierzonych rezultatów, że to jest projekt, co gorsza nawet, który może prowadzić do jakiejś niepotrzebnej, zbędnej, groźnej ideologizacji procesu wychowania. To zobaczymy dopiero, jak będzie on bardziej skonkretyzowany i zobaczymy ostatecznie w praktyce, jakie będą kierunki, rezultaty, skutki jego działalności. Wydaje się, że na pewno wart jest ten projekt co najmniej dyskusji i wart jest przyciągnięcia zainteresowania, uwagi, wypowiedzi wszystkich zainteresowanych środowisk. Chcielibyśmy, żeby to był projekt apolityczny, ponadrządowy, w tym sensie, żeby jego działalność, ludzie wokół niego skupieni, nie byli uzależnieni, nie byli narażeni na zmiany polityczne, żeby stworzyć taką instytucję, która byłaby nawet ponadpolityczną instytucją troski o problemy wychowania młodego pokolenia w Polsce.
Nowy system organizacyjny badań naukowych, projekt powołania Instytutu Wychowania Narodowego, czy to są jedyne priorytety, które stawia sobie pańskie ministerstwo za cel?
No, jest wiele jeszcze innych zadań, które na pozór mogą się wydawać nie tak bardzo zasadnicze, nie tak bardzo pierwszoplanowe, tym niemniej składają się wspólnie na pewną nową wizję polityczną w tej dziedzinie, na pewien program nowy w tej dziedzinie, jakim jest edukacja i nauka. Myślę o internacjonalizacji i nauki, i studiów wyższych, i wymiany młodzieży, budowanie szacunku do innych, do drugich, do innych kultur, innych narodowości, uczenie się, poznawanie tradycji, historii innych narodów. To wszystko można osiągnąć jako pewien efekt, jako pewien element działalności wychowawczej poprzez programy internacjonalne, poprzez wymianę młodzieży. Tutaj liczymy na to, że fundusze Unii Europejskiej pozwolą nam na to. Jako przykład podam polsko-niemiecki program wymiany młodzieży, który funkcjonuje już od pewnego czasu, funkcjonuje bardzo dobrze i jego rezultatem jest to, że kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków i Niemców corocznie ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i ma możliwość przezwyciężania tego bardzo tragicznego dziedzictwa, które ciągle jeszcze ciąży na starszym pokoleniu Polaków, na starszych pokoleniach Polaków, a które przecież nie może zatruwać wizji przyszłości młodych pokoleń. Mogę powiedzieć również o wspaniałych rezultatach wymiany młodzieży polskiej, spotkań młodzieży polskiej z młodzieżą z Izraela. Co roku odbywają się marsze żywych, w czasie których młodzież z Izraela przyjeżdża do Polski, pielgrzymuje do Oświęcimia, do miejsc zagłady Żydów w obozach koncentracyjnych niemieckich, ale jednocześnie spotyka się z polską młodzieżą, uczy się polskiej historii. I to jest bardzo ważny element budowania świata opartego na szacunku dla swoich tradycji narodowych, dla swoich wartości, dla swojej historii. To jest budowanie świata przyjaznego, a nie opartego na nienawiści. To jest budowanie świata polegającego na przezwyciężaniu straszliwego dziedzictwa II wojny światowej. Przecież jeżeli pomyślimy o tym, jakie rany odniosły narody polski, niemiecki, żydowski, to ta działalność nie może nie przynieść dobrych, błogosławionych skutków, jeżeli młodzież będzie się ze sobą spotykać i będzie zasypywać te rowy uprzedzeń, te różne rany będzie zabliźniać. To jest budowanie cywilizacji miłości, której uczy Kościół na całym świecie. Kościół jest powszechny, katolicki i jego siłą jest cywilizacja miłości. Tego trzeba uczyć młodego pokolenia. I my chcemy właśnie tymi treściami nasycać programy wychowawcze w polskiej szkole. I takie stosunki utrzymywać z młodzieżą innych krajów. Myślę, że internacjonalizacja studiów wyższych, która by miała polegać na tym, żeby coraz więcej polskich studentów mogło studiować na uczelniach zagranicznych i żeby polskie uczelnie stały się także atrakcyjnym miejscem dla odbywania studiów przez studentów zagranicznych. To też jest niezwykle ważny element naszej strategii edukacyjnej i wychowawczej naszego rządu. Szczególne miejsce chcemy zarezerwować w naszych myślach, w naszych programach, w naszej współpracy dla studentów ze wschodu, dla studentów zwłaszcza tych, którzy wywodzą się z rodzin, które mają jakieś korzenie polskie. Ci studenci lgną do Polski. Oni szanują, podziwiają i wysoko cenią dorobek polskich uniwersytetów. Im chcielibyśmy ułatwić wstęp na studia w polskich uczelniach. Chcielibyśmy dla nich się szczególnie na nich się otworzyć i stworzyć im jakieś ułatwienia. Mamy już takie grupy młodzieży w Polsce. Mamy już takie grupy młodych uczonych. Wspomnę chociażby Kolegium Ukraińskie w Lublinie. Nie tak dawno była u mnie delegacja Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, która chce stworzyć Kolegium Wschodnioeuropejskie po to właśnie, żeby pokazać chociażby w swojej nazwie, że otwiera się na wymianę ze studentami ze wschodu. Nie tak dawno rozmawiałem z biskupem sandomierskim Dzięgą, który ma piękną myśl łączenia poprzez szkoły wyższe studentów Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier, bo to jest właśnie ta próba promieniowania polskiej myśli, polskiej nauki, polskich uczelni na swoje otoczenie.
Współpraca międzynarodowa, która dokonuje się na wielu płaszczyznach, jest tym założeniem, o którym pan minister mówi. Czy system boloński temu sprzyja i czy ma w tym pomóc? Czy jak pan w ogóle się, panie ministrze, odnosi do tego rodzaju współpracy?
No, system boloński niewątpliwie jest taką ideą nośną, która jednoczy wokół siebie europejskie uniwersytety, przypomina im, że one wyrosły ze wspólnego pnia. Przypomina im, że uniwersytety są instytucjami, których szuka się prawdy i naucza się prawdy. Ale poza tym ogólniejszym przesłaniem ideowym, ten system ma pewien wymiar praktyczny. Właśnie po pierwsze taki, żeby uczelnie ułatwiały możliwość studiowania swoim studentom na różnych uniwersytetach. Żeby wyniki studiów na jednym uniwersytecie były uznawane na studiach na innym uniwersytecie. I żeby w ten sposób można było sumować i zaliczać okresy studiów na różnych uniwersytetach w jeden staż studencki i z tego tytułu uzyskiwać dyplom. To jest także idea upowszechnienia systemu trójstopniowych studiów wyższych, a więc licencjat, magisterium i doktorat. I my w Polsce, zwłaszcza na gruncie najnowszej ustawy o szkolnictwie wyższym, właśnie zmierzamy do tego, żeby począwszy od roku akademickiego 2006-2007 ten system trójstopniowy studiów upowszechnić i w ten sposób umożliwić, co umożliwić? Umożliwić studentom łatwiejsze łączenie różnych kierunków studiów i stopni studiów w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i potrzebom gospodarki. Żeby na przykład można było po licencjacie z jednej dziedziny uzupełnić studia na magisterium w innej dziedzinie. Uczynić w ten sposób bardziej elastycznym cały system. Ale chyba najbardziej istotną konsekwencją, największym dobrem takiego właśnie modelu studiów wielostopniowych, które są jednym z elementów systemu bolońskiego, procesu bolońskiego, bo to się tak nazywa formalnie, to jest to, że poprzez gradację, tę trójstopniowość studiów wyższych możemy otworzyć bramy uniwersytetów znacznie większej liczbie młodzieży niż to było do tej pory. Bo przecież to jest tak, że jeżeli nawet otworzymy szeroko bramy uniwersytetów na studia licencjackie, czyli pierwszy ten szczebel studiów wyższych, to to już nie jest bez znaczenia dla poziomu kultury społeczeństwa, dla całej naszej europejskiej cywilizacji. To jest wielka szansa dla tysięcy, milionów nawet można powiedzieć Polaków, ponieważ dzisiaj mamy już 2 miliony studentów właśnie dzięki temu, że rozwinęliśmy sieć szkół licencjackich, które dają szansę chociażby 3-letnich studiów wyższych dla bardzo wielkiej liczby młodzieży.
Myślę, panie ministrze, że nasi słuchacze mają zarówno bardzo wiele pytań. Pozwólmy również i zabrać im głos 655-23-55, 655-23-56, numer kierunkowy do Torunia to 056. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś z zagranicy będzie również chciał brać udział w naszej audycji, to na swoich telefonach wybiera numer 655-23-33 i 655-23-66. Wcześniej w Europie 48-56, a ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dodajemy 11. Dziś i jutro polskiej edukacji i nauki to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w studio Radia Maryja gościmy ministra edukacji i nauki, pana profesora doktora habilitowanego Michała Seweryńskiego. Odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciej z Białegostoku.
Szczęść Boże, panie Macieju.
Panie ministrze, ja mam do pana takie pytanie w związku z jutrem szkolnictwa wyższego. Mianowicie, będzie pan niedługo podpisywał rozporządzenie na temat podziału studiów na studia magisterskie, magisterskich studiów na studia pierwszego i drugiego stopnia i zostawi pan tam kilka wyjątków dla niektórych rodzajów studiów, że będą mogły być jednolite studia magisterskie. I chciałbym pana poprosić, żeby pan się zastanowił, że jednak takie dziedziny wiedzy jak matematyka i fizyka, tak bardzo wyrafinowane, wymagają naprawdę artystów tych dziedzin. I studia jednolite magisterskie są niezwykle ważne, żeby już od samego początku szkolić artystów matematyki i artystów fizyki, a nie najpierw przez 3 lata rzemieślników, a dopiero później próbować przez 2 lata tych rzemieślników przerobić w artystów.
I dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja w pańskim pytaniu słyszę głosy wielu moich kolegów z mojego łódzkiego uniwersytetu, z niektórych wydziałów z lat, początku lat 90., kiedy ta myśl studiów trójstopniowych zaczęła raczkować w Polsce. Oni wszyscy mówili, że ich dziedzina jest tak wyjątkowa, że tam mogą być tylko artyści, a nie może być rzemieślników. Otóż po pierwsze chcę pana zapewnić, że oczywiście będzie tak, jak pan myśli, że w pewnych dziedzinach studiów będą tylko studia jednolite magisterskie, na przykład w medycynie. Dzisiaj prowadzimy pracę w tej dziedzinie i wydaje się, że co najmniej jakieś 10 takich kierunków studiów to będą kierunki jednolite, pozostałe mogą być studiami, czy będą studiami od nowego roku akademickiego, studiami dwustopniowymi. Chciałbym jednak pana przekonać do tego, że nie można nie doceniać tych rzemieślniczych umiejętności w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Chociażby dlatego, że trzeba mieć na uwadze, iż bardzo wielki procent absolwentów szkół wyższych idzie do szkół, staje się nauczycielami. I że mamy ogromne potrzeby w nauczaniu dzieci, w tym nauczaniu tak zwanym początkowym, w tych pierwszych klasach, w których naprawdę licencjat z fizyki, licencjat z matematyki jest wystarczający do tego, żeby na tym poziomie nauczanie było dobre, wysokiej jakości, wystarczające. Nie chodzi zresztą tylko o to, że w nauczaniu początkowym wystarczy skromniejszy zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin. Chodzi także o to, że na przykład w wiejskich szkołach, gdzie wymiar godzin zajęć z pewnych przedmiotów jest niewielki, bardzo cenny jest taki nauczyciel, który ma na przykład 2 licencjaty z fizyki i z matematyki, bo on wtedy może uczyć 2 przedmiotów. Gdybyśmy mu powiedzieli, że on ma skończyć 2 razy studia jednolite magisterskie, to musiałby na to zużyć 10 lat. A gdybyśmy powiedzieli, że do nauczania na pewnym poziomie w szkole wystarczy, że będzie miał 2 licencjaty, to to jest zadanie łatwiejsze do spełnienia. A więc także ta wieloprzedmiotowość, ta specjalizacja rozbudowana nauczycieli wymaga, żebyśmy my im ułatwiali uzupełnianie swojego wykształcenia, zdobywanie tej drugiej specjalności poprzez trochę krótsze studia. Myślę, że raczej typowe będzie nie to, że ktoś będzie miał 2 licencjaty, tylko tak jak pan by chciał, żeby był tym artystą na przykład z matematyki albo z fizyki i żeby mógł zrobić te studia uzupełniające tylko licencjackie w jakiejś pokrewnej dziedzinie, na przykład właśnie fizyce czy matematyce.
Dziękuję i kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wincenty z województwa śląskiego. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana ministra. I mam takich parę pytań i problemów. Ode mnie chodzi 4 dzieci do szkoły. Tak w wieku od szkoły podstawowej do gimnazjum. I teraz kwestia wykorzystania podręczników i ćwiczeń. Podręczniki nie mogą być wykorzystane z roku na rok, czyli dziecko młodsze nie wykorzystuje podręczników po starszym rodzeństwie. Sprawa ćwiczeń. Do jednego przedmiotu są albo 2 albo 3 ćwiczenia i to jest niewykorzystane, bo nauczyciel albo tam częściowo je wykorzystuje, czyli praktycznie przez cały rok może w paru przypadkach są wykorzystywane. Jedno, że jest to bardzo drogie, są ćwiczenia, i drugie, że w ogóle nie są wykorzystywane. Następna sprawa. W szkole organizuje się często zawody sportowe. W trakcie lekcji różnego rodzaju sprzątanie świata, festyny, walentynki. I te dni w ogóle nie są odrobione, to są dni stracone. Następna sprawa, dokształcanie nauczycieli. Nauczyciel, który ukończył jeden kierunek studiów, dokształca się jeszcze później z innych przedmiotów, aby pozostać w tej szkole. I kosztem dzieci w trakcie roku szkolnego jeszcze kończy 2 albo 3 kierunki. Bardzo długi okres czasu jest nieobecny na lekcjach i te lekcje po prostu przepadają. Druga sprawa, sprawa dysleksji. Często jest poruszany problem, bo dzieci nie umieją czytać, bo brak im pamięci i tak dalej. I sami nauczyciele kierują do poradni. Aby dziecko przyniosło zaświadczenie, to wtedy jest jakoś ulgowo traktowane. Bardzo bym prosił, aby pan minister odniósł się do tych kwestii i ja przechodzę na odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu, pozdrawiamy, szczęść Boże i oddajemy głos panu ministrowi.
Sprawą podręczników ministerstwo zajmuje się już od pewnego czasu. Prowadzone są zwłaszcza rozmowy z wydawcami podręczników. Mamy tę świadomość, że jest zbyt wiele podręczników do jednego przedmiotu i że co więcej, nawet w tej samej szkole zaleca się różne podręczniki do tego samego przedmiotu, co powoduje to zjawisko, o którym pan mówił, że jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, to dzieci młodsze nie mogą korzystać z podręczników po dzieciach starszych, a więc niemożliwy jest ten efekt oszczędnościowy. Chcemy do tego doprowadzić, żeby tak było. Rozmowy z wydawcami podręczników nie są łatwe, bo oni na tych podręcznikach zarabiają pieniądze. My byśmy chcieli ulżyć rodzinom, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, w taki sposób, żeby co roku nie musiały te rodziny wydawać pieniędzy od nowa na nowy komplet podręczników. Mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany po myśli rodziców i że wobec tego wydatki na podręczniki zostaną wyraźnie ograniczone. Co się tyczy pewnych imprez szkolnych, że one zabierają czas na naukę, ja bym powiedział tak. Owszem, to tak naprawdę jest. Ale chciałbym również prosić, żeby pan zwrócił uwagę na efekt wychowawczy czegoś takiego jak sprzątanie ziemi. Bo przecież taka impreza, dobrze zorganizowana, może uczyć troski młode pokolenie o otoczenie przyrodnicze, w którym żyje. Może uczyć odpowiedzialności za czystość wód, za czystość lasów. Wystarczy przejechać się w okresie letnim za miasto, żeby zobaczyć, jak bardzo wiele mamy w tej sprawie do zrobienia. Nie jestem zwolennikiem przesadnej ilości pozadydaktycznych imprez i zajęć w szkole, ale myślę, że i one mają do odegrania poważną rolę wychowawczą. Co się tyczy nauczycieli i ich dokształcania. Niewątpliwie jest tak, że nauczyciel zatrudniony w szkole, który się dokształca, znajduje się nierzadko w kolizji pomiędzy jego obowiązkami w szkole, a obowiązkami jako studenta. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zwłaszcza w szkołach wiejskich, w szkołach w małych miasteczkach, nie ma takiej wielkiej możliwości zastępowania jednego nauczyciela innym. I często jedyna szansa na to, żeby szkoła miała lepszych nauczycieli, bardziej przygotowanych, lepiej przygotowanych do nauczania młodzieży, to jest taka, żeby swoim istniejącym nauczycielom, których nie da się zastąpić innymi, umożliwić uzyskanie wyższych umiejętności. Więc to jest cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby mieć lepiej wykształconych nauczycieli. Mam nadzieję, że to nie jest zjawisko masowe, a w każdym razie w wymiarze jednej szkoły, że to jest jakoś zjawisko przejściowe. W końcu ten proces dokształcania nauczycieli się skończy i wtedy szkoła coś na tym korzysta, w tym sensie, że przede wszystkim uczniowie coś na tym korzystają. Co się tyczy dysleksji, to oczywiście można mieć obawy, że to jest nadużywane do tego, żeby uczniowie uzyskiwali jakieś ulgi, żeby im wobec nich nie stawiać takich dużych wymagań. No ale minister niewiele może w tej sprawie zrobić. To jest kwestia uczciwości badań i uczciwości samych rodziców, bo przecież oni muszą i rozsądku rodziców, bo oni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli zbyt łatwo na karb rzekomej dyslekcji będą składać niepowodzenia szkolne swoich dzieci, to wyrządzą w ten sposób krzywdę swoim dzieciom.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Wrocławia. Ja mam taki problem. Jestem słuchaczem studiów doktoranckich i mam właśnie pytanie związane z tym rodzajem dokształcenia, szkolenia młodzieży. Generalnie rzecz ujmując, osoby, które są przyjmowane obecnie w studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, chociaż nie tylko, i dodam, że ze stypendium naukowym praktycznie nie mają żadnych szans, a ewentualnie bardzo, bardzo minimalne, zostania później na uczelni. Te osoby po prostu są, mówiąc brutalnie, często wyrzucane na bruk, bez żadnych szans znalezienia pracy, mimo że prowadziły zajęcia ze studentami, mimo że uczestniczyły w różnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach uczelni. Często właśnie przyjmowane są na etaty osoby, które skończyły studia doktoranckie pozaetatowe, nie mają żadnego doświadczenia dydaktycznego i po prostu to w żaden sposób nie jest tłumaczone przez władze uczelni. I dodam jeszcze, że osoby, które są na studiach ze stypendium naukowym, praktycznie nie mają możliwości podjęcia przez te 4, 5, nawet 6 lat pracy, jeżeli studia są przedłużone. I po prostu no, jedyną szansą zatrudnienia jest uczelnia, z którą po prostu wiązały bardzo duże nadzieje. Obiecywano im w pewnym okresie no, wielką karierę naukową, mówiąc krótko. No i te nadzieje bardzo szybko gasną niestety. Czy coś w tej mierze będzie zrobione na korzyść właśnie słuchaczy studiów doktoranckich, doktorów?
Dziękuję za telefon i posłuchajmy odpowiedzi pana ministra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O tym, kogo uczelnia zatrudnia po studiach doktoranckich w charakterze asystenta, to decyduje sama uczelnia. Studia doktoranckie w Polsce w tej chwili mają taki kształt, że dają szansę prawie wszystkim młodym ludziom, którzy chcą robić doktoraty, ażeby te studia odbywali. Oczywiście nie wszystkim za stypendium doktoranckie. Można powiedzieć nawet, że większość młodzieży ze studiów doktoranckich studiuje na studiach bezpłatnych, czyli bez stypendium doktoranckiego. To jest zgodnie właśnie z procesem bolońskim, o którym przed chwilą mówiłem, trzeci szczebel kształcenia wyższego, który powinien być szeroko otwarty, ale to nie jest kształcenie, które gwarantuje karierę naukową. Chociażby dlatego, że właśnie, można tak powiedzieć, studia doktorskie stały się masowe. Chociażby dlatego nie jest do pomyślenia, żeby wszyscy absolwenci tych studiów następnie mogli zostać asystentami w szkole wyższej. A więc trudno sobie wyobrazić taką koncepcję studiów doktoranckich, że każdy, kto je rozpocznie i ukończy, ma prawnie zagwarantowaną karierę naukową na uniwersytecie. To byłoby po prostu nieracjonalne. Dlatego trzeba się zgodzić, że zwłaszcza poprzez większą otwartość, bardziej masowy charakter studiów doktoranckich, dajemy szansę uzyskania wyższego stopnia wiedzy tym, którzy studia doktoranckie podejmują, ale jednocześnie przez to proporcjonalnie zmniejsza się procent tych absolwentów studiów doktoranckich, którzy następnie po tych studiach mogą zostać na uczelni i stać się pracownikami naukowymi. Bywa i tak, że ograniczeniem w zatrudnianiu absolwentów studiów doktoranckich jest to, iż szkoły wyższe, uniwersytety w tym ogólnym znaczeniu, nie mają po prostu pieniędzy, żeby zatrudniać wszystkich tych, których chcieliby zatrudnić po ukończeniu studiów doktoranckich. Więc chyba po takim trzeźwym rozważeniu sprawy trzeba się zgodzić na to, że im więcej jest studiów im więcej jest uczestników studiów doktoranckich, a my w tym kierunku idziemy, żeby ambicje ludzi zaspokajać, tym mniejsza proporcjonalnie jest szansa na to, żeby zostać potem asystentem na studiach doktoranckich. I ostatecznie decyzja w tej sprawie należy do szkoły wyższej. Tego minister nie może narzucać.
Dziękuję bardzo. Dziś i jutro polskiej edukacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy ministra edukacji i nauki Michała Seweryńskiego. I odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna Raźniec z Krakowa. Witam serdecznie obecnych w studiu pana ministra i ojca Waldemara. Pozdrawiam serdecznie także wszystkich radiosłuchaczy. Ja niestety, panie ministrze, nie słuchałam pierwszej części pańskiego wystąpienia, dlatego z góry przepraszam, jeśli dotknę problemów, które były już poruszane. Na pewno należy się cieszyć z planów dotyczących ukierunkowania polskiej szkoły na nowo na działalność wychowawczą, bo szkoła nasza potrzebuje jednolitego systemu wychowania. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, że opartego na polskiej tradycji i chrześcijańskich wartościach, które są uniwersalne. Powinno być to wychowanie w duchu patriotyzmu i obywatelskiej postawy, nie zaś wolności liberalnej, jakiej przykład dała dziś na przykład Rzeczpospolita, która nie uznaje żadnego systemu wartości, żadnych świętości. Trzeba wyzwolić polską szkołę spod ideologii politycznej poprawności, bo niestety ta ideologia zapanowała. I myślę, że planowane działania Instytutu Wychowania Narodowego są także w tym zakresie przewidziane. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na parę problemów i pozwolę sobie je tak sformułować, aby pan minister nie poczuł się dotknięty, ale na parę takich problemów, które dotyczą kwestii podstawowych i szkolnictwa naszego, zarówno tego podstawowego, średniego i wyższego, są to problemy związane bezpośrednio z III Rzeczpospolitą. Otóż wszyscy wiemy, ja jednak powtórzę, to jest truizm, że narzucone Polsce reformy, zwane reformami Balcerowicza, no jednak wymusiły na systemie edukacji w Polsce, na całym systemie, zasady wolnego rynku. I odbiło się to na nas wszystkich, z wyjątkiem oczywiście nielicznych grup środowisk, które na tym skorzystały. Reformy w pewnym sensie, czy też w pewnym stopniu zwolniły państwo polskie, bo tak brzmi, że tak powiem, hasło liberalnej gospodarki, liberalnego rynku, liberalnej wolności, liberalnej koncepcji państwa. Zwolniły to państwo od pełnej odpowiedzialności za edukację i naukę w Polsce, a ludzi związanych z tymi systemami, edukacją i nauką w zasadzie zmusiły do szukania pieniędzy, nie tylko właśnie we własnym miejscu pracy, to znaczy oszczędności narzuciły nam, ale również wymusiły na nas poszukiwanie tych pieniędzy, otwieranie płatnych studiów, etc., likwidacja na przykład w szkołach polskich kółek zainteresowań, różnego rodzaju właśnie takich form działalności, które rozwijały osobowość ucznia, no i stały się już faktem. Reforma oświaty wprowadzona przez pana premiera Jerzego Buzka niestety nie tylko, że właśnie została stworzona na zasadach wolnego rynku, ale w dodatku odcięła się od tradycji polskiego szkolnictwa. I pragnę zwrócić uwagę na jedno. Ciężar tych reform ponoszą nade wszystko szkoły publiczne, w których uczy się ogromna większość polskiej młodzieży. I właśnie ta młodzież i w niej uczący nauczyciele poniesie niepowetowane straty. Okrojono programy, zlikwidowano kółka, o których mówiłam, żeby takie zaistniało. Na przykład nauczyciel musi zebrać co najmniej kilkunastu uczniów. Przecież to jest niemożliwe na przykład w małej wiejskiej szkółce. Stworzono klasy liczące ponad 30 uczniów. Nauczycieli zmuszono do katorżniczej pracy. Świadomie używam tego słowa, katorżniczej, bo jeździ na przykład historyk, a rozmawiam z nauczycielami często. Jestem profesorem nauczycielem jagiellońskim, ale mam kontakt z nauczycielami szkół podstawowych i średnich. Historyk uczy na przykład w liceum tylko na przykład 2 godziny swego przedmiotu, to on musi w ramach swojego pensum uczyć w 8 klasach, żeby wypełnić pensum. I musi objąć swą uwagą ponad 300 uczniów. Dla takiej ilości przygotować testy i poprawić je. Niedawno rozmawiałam z panią profesor, która uczyła w jednym z lepszych liceów krakowskich, powiedziała, że to jest ponad jej siły, a poza tym nie chcę oszukiwać uczniów, jeśli ma na powstanie styczniowe tylko 45 minut. Przepraszam, że szczegółowo na takim przykładzie chciałam te sprawy, że tak powiem, wskazać, zarysować. Mam pytanie, dlaczego przeciętny Polak uczący się w szkole publicznej musi się uczyć w tak licznych klasach?